Audycja księdza Mikołaja Skureckiego o papieżu Benedykcie XVI. Ten, kto nie daje Boga, daje zbyt mało.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Mikołaj Skurecki, pozdrawiam z Mainz. Wiara, celebracja, życie. Tak dzisiaj postanowiłem zatytułować nasze spotkanie. Jest ono podyktowane trwającym już w zasadzie i zbliżającym się jak do kulminacyjnego momentu kongresu eucharystycznego, który jest w naszej wspólnocie. I to by była bardzo duża luka, gdybyśmy nie odnieśli się do jednego z ostatnich, najważniejszych dokumentów w historii Kościoła dotyczący tajemnicy Eucharystii. Mowa tutaj o adhortacji sacramentum caritatis, sakrament miłości. Benedykt XVI jest takim człowiekiem, który ogromnie propaguje spójność życia chrześcijańskiego. Przypominam tytuł naszego spotkania: Wiara, celebracja, życie. Eucharystia jest spoiwem, czymś, co integruje. Rozwinę ten temat jeszcze szerzej potem. Chodzi o to, że najpierw w wierze jest przyjmowanie, adorowanie i świadczenie. Te trzy punkty. To, co u Jana Pawła II było, że żeby całe życie było pewną jednością, Benedykta XVI nazywa się to spójnością. Aby nasze życie było trochę takim witrażem, nierozbitym. Miejscem, w którym zostaje to życie scalone, poukładane, na nowo odzyskane jest Eucharystia. Dlaczego Benedykt XVI napisał ten dokument? Już z inicjatywy Jana Pawła II w październiku 2005 roku zgromadzili się biskupi świata na synodzie, aby właśnie podjąć temat Eucharystii. Wtedy na przykład pamiętamy ten słynny motyw, który znowu się teraz też pojawia, dotyczący na przykład tak palącego problemu dzisiaj w Kościele, mianowicie przyjmowania Komunii Świętej przez osoby rozwiedzione, a będące w ponownych związkach. I to właśnie w tym dokumencie, ostatnim, takim najbardziej wiążącym, przytoczę go potem, jest wykładnia Benedykta XVI i nauczania Kościoła dotyczące tego tematu. Ale po kolei. Najpierw jest wiara. Tutaj dyskutuję z takim, uczę się jak języka niemieckiego, z takim Brazylijczykiem. Ja mi ciągle mówię, że chrześcijaństwo nie jest teorią. Chrześcijaństwo jest taką tylko praktyką. W Eucharystii są dwie rzeczy. Jest całość. Najpierw jest słowo, potem jest po prostu przyjmowanie tego słowa wcielonego, ciała eucharystycznego i krwi pańskiej, potem jest życie. To jest wszystko jedno, całość. Przecież nie ma czegoś takiego jak na przykład koniec Eucharystii. I dlatego najpierw jest słowo, jest omówienie, jest słowo, jest czymś nośnym. To jest nie tylko teoretyczne mędrkowanie na jakiś temat. Słowo podtrzymuje, niesie, daje relacje, podnosi. I dlatego tak zaczyna ten dokument Benedykt XVI. Sakrament miłości, Najświętsza Eucharystia, jest darem, jaki Chrystus czyni z samego siebie, objawiając nam nieskończoną miłość Boga wobec każdego człowieka. W tym przedziwnym sakramencie objawia się miłość największa, która przynagla, by swoje życie oddać za przyjaciół swoich. Istotnie, Jezus do końca ich umiłował. Tymi słowami zapowiada ewangelista gest nieskończonej pokory. Zanim umarł na krzyżu nas, przepasawszy się prześcieradłem, umył uczniom nogi. Tak też w sakramencie Eucharystii Jezus nadal miłuje nas aż do końca, aż po dar ze swego ciała i swojej krwi. Jakież zdziwienie musiało napełnić serca apostołów wobec czynów i słów Pana podczas tej wieczerzy. Jakiż zachwyt winna wzbudzić w naszym sercu tajemnica Eucharystii. Tutaj już mamy w tym wprowadzeniu te trzy rzeczy. Przyjąć, adorować, świadczyć. Wszystko wokół zadziwienia. To nie jest tak, że ktokolwiek odważył się z apostołów, jak to czasem można przeczytać w różnych innych miejscach, sugerują, w usta Jezusa takie słowa: bierzcie, jedzcie, to jest ciało, bierzcie i pijcie, to jest moja krew. Oni sami nie mogli się tym nadziwić i to zadziwienie trwa ciągle w Kościele i to zadziwienie wzbudza Duch Święty, na którego czekamy teraz w niedzielę zesłania Ducha Świętego. Jak wiemy, Benedykt XVI jest współpracownikiem prawdy. takie sobie motto obrał. Wiemy, że jak życie staje się taką wolnością bez prawdy, to jesteśmy zdani tylko na kaprysy, emocje, trendy i jakieś własne zachcianki. Ale jak wiemy, że w naszym życiu prawda potrzebuje ciągłego podkarmienia, ciągłego podtrzymywania tej wartości. Inaczej gdzieś się rozmywa, właśnie tylko pozostając teorią. W sakramencie ołtarza Pan przychodzi do człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże, stając się jego towarzyszem w drodze. To jest właśnie to. Towarzyszem w drodze. Zawsze się zastanawiam, gdzie jest granica między nachalnością, wtrącaniem się w czyjeś życie, a towarzyszeniem. I myślę, że Pan Jezus, Pan Bóg, przepraszam, że tak mówię prozaicznie, wpadł na taki wspaniały pomysł, żeby być właśnie chlebem i napojem, krwią. W ten sposób być najbliżej. Nie na siłę, ale w sposób ciągle pokorny. W tym sakramencie Pan staje się rzeczywiście pokarmem dla człowieka spragnionego prawdy i wolności. Skoro tylko prawda może nas uczynić wolnymi, to Chrystus staje się dla nas pokarmem prawdy. I tutaj przywołuję niekogo innego, zawsze będzie mu wierny, świętego Augustyna. Z przenikliwą znajomością ludzkiej kondycji święty Augustyn zwrócił uwagę na to, że człowiek działa spontanicznie, a nie z przymusu, kiedy staje wobec czegoś, co go pociąga i wzbudza w nim pragnienie. Pytając wtedy, co może człowieka ostatecznie od wewnątrz poruszyć? Biskup z Hipony zawołał, czegoż dusza pragnie na sposób bardziej żarliwy niż prawdy? Każdy człowiek niesie w sobie niezniszczalne pragnienie prawdy, ostatecznej i definitywnej. Dlatego Pan Jezus, który jest drogą, prawdą i życiem, zwraca się do spragnionego serca, które czuje się pielgrzymiem, do serca tęskniącego za źródłem życia, do serca, uwaga, które żebrze o prawdę. Choćby nie wiadomo, jak życie było zakłamane w obłudzie, hipokryzji, schizofrenii, rozbiciu, ono nigdy nie przestanie rezygnować z tego, żeby uczynić swoje życie chociaż trochę prawdziwszym. Jezus Chrystus istotnie jest prawdą i jednocześnie osobą. To nie jest tak, że chrześcijaństwo bawi się w mędrkowanie, w teologizowanie. Chrześcijaństwo żyje prawdą osobową. Inaczej, gdyby Jezus nie był osobową prawdą, to byśmy weszli w jakąś kolejną ideologię w tym świecie, która ma jakiś tam pomysł na urządzenie tego świata. My nie mamy jakiegoś pomysłu, tylko żyjemy w relacji z Jezusem, który nie jest tylko pomysłem, myślą, ale jest całą miłością Boga do nas osobową. Dlatego się z nami spotyka. Bez Niego, bez Chrystusa, życie traci orientację. Bez prawdy wolność się wynaturza, izoluje i redukuje do poziomu jałowego kaprysu. Wraz z Nim wolność się odnajduje. W sakramencie Eucharystii Jezus ukazuje w sposób szczególny prawdę o miłości, która jest samą istotą Boga. To słynny slogan, Bóg jest miłością. Bez Eucharystii nigdy nie bylibyśmy do końca o tym przekonani. W Eucharystii mówimy w końcu kiedyś, a może to jest prawda? W takiej książce Wprowadzenie w chrześcijaństwo Ratzinger, próbując chociaż trochę porozmawiać z tymi, którzy czy mają inny pogląd, czy może nawet nie wierzą w Boga, czy im jest z tym trudniej, zacząć od tego, a może to jest prawda? A może nie jest tylko tak, jak dyktuje nam wiele nurtów modnych w tym świecie, że żyj jak chcesz, wszystko to jest prywatna sprawa, nikt ci się nikt nie wtrąca, nie ustalam wartości, przecież ty wiesz wszystko, co jest najlepsze. Kościół znajduje w Eucharystii swoje życiowe centrum. Ciągle podejmuje wysiłek głoszenia w porę i nie w porę, że Bóg jest miłością. Chrystus jest dla nas pokarmem prawdy. Kościół zwraca się do człowieka, zapraszając go, aby dobrowolnie przyjął ten dar Boży. Bardzo często używa papież Benedykt XVI sformułowania dar, życie w perspektywie daru. Chrześcijanin to ten obdarowany prawdą, obdarowany Eucharystią po to, aby kształtował swoje życie właśnie w zakotwiczeniu, w zbliżeniu się. Jaki był cel tej Eucharystii? Celem było zebranie, tak jak to w Kościele jest, co czuje Kościół w danym momencie, więc tak jak to jest podczas synodów, Stolica Apostolska wysyła jakieś zapytania, potem z powrotem otrzymujemy, jakby to się dzisiaj mówi popularnie, wiadomość zwrotną. I co gdzieś tam pulsuje, jakie są diagnozy, przesyłamy do Stolicy Apostolskiej. Biskupi to odczytali i podsumowaniem pewnym jest głos papieża właśnie w adhortacji. Pragnę w obecnym dokumencie, tak mówi Benedykt XVI o tej adhortacji, polecić nade wszystko, by lud chrześcijański pogłębił więź istniejącą pomiędzy tajemnicą Eucharystii, akcją liturgiczną oraz nową służbą duchową wynikającą z Eucharystii jako sakramentu miłości. W ten sposób już widzimy, że na Eucharystii w kościele czy innym miejscu nie dzieje się jakiś teatrzyk. Nie poszliśmy do kina, nie poszliśmy na stadion. Mecz minął, film się skończył. Przedstawienie, jak kurtyna się zamknęła po wszystkim. Na Eucharystii jesteśmy uczestnikami, nic innego wychodząc z Eucharystii, a tak naprawdę nie wychodzi się, tylko idzie się w świecie, aby nią jeszcze bardziej czynić. Przekładać to na codzienność. I dlatego Benedykt XVI mówi dalej, że jest to wielka tajemnica wiary. To są te słowa, które słyszymy podczas mszy świętej, właśnie po przeistoczeniu. Żeby nie zapomnieć, że jest to tajemnica wiary. Eucharystię w pełnym tego słowa znaczeniu nazywamy tajemnicą wiary. I ona jest streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. Jeżeli już mówimy tutaj właśnie o Niemczech, to jest ogromna gdzieś tam bolączka. Owszem, wierni Polonia chodzi jeszcze na te msze święte u nas, tutaj na terenie Niemiec. U naszych braci sąsiadów zachodnich już jest to ogromny problem. Pamiętam, jak dziś biskup pomocniczy Niemeyer, taki z Niemiec, robił sprawozdanie z całej wizytacji w całym dekanacie i najbardziej nad tym bolał, że nie ma przełożenia, tu są, mówiłem kiedyś o tym, 2 kliniki, 4 szkoły średnie i tak dalej. I gdyby chociaż ci ludzie uczestniczyli regularnie, co tydzień na mszy świętej w niedzielę, chociaż na jakiś czas, coś by z tego chrześcijaństwa było. A nagle oni zobaczyli, że tu jest pewne rozbicie. Że nagle tutaj ból jest taki, że Kościół stał się tylko i wyłącznie pracodawcą. Nie wiem, czy wiemy, ale właśnie diecezji, kolonii, to jest największy pracodawca. Przychodzi się jak do instytucji, jak do firmy. Ogromnie nad tym bolał. Owszem, tak by było. Bez Eucharystii Kościół byłby tylko instytucją. A z Eucharystii jest jego oblubienicą. Jest jego ciałem, mistycznym ciałem Chrystusa, Kościół. Właśnie dzięki Eucharystii. W trakcie Bożego Ciała niejednokrotnie będzie odśpiewywana pieśń Pan zstąpił z nieba. Benedykt XVI w omawianej przez nas adhortacji, która jest medytacją, już często o tym też mówię. Jeżeli chcemy wziąć sobie może czasem jakiś tekst na adorację o mszy świętej, Eucharystii, dobrze jest sięgnąć Sacramentum Caritatis Benedykta XVI. Bardzo często uśmiecham się do tego, panie nam przynoszą jakieś książki, które traktują o różnych objawieniach, czy te w Fatimie, czy w Lourdes, czy wszystkie pogłębiające się też dotyczące jakoś mszy świętej, różańca i tak dalej. A kiedy nagle człowiek się spyta o dokument, który jest owocem, co pulsuje w kościele, no prawie nic. To jest przecież każde nawet objawienie właśnie przechodzi przez ten proces potwierdzenia czegoś. W jednym miejscu Benedykt XVI pisze tutaj w adhortacji wyraźnie. Prawdziwa reforma kościoła bez pogłębienia i odkrycia więzi eucharystycznej, Eucharystii, nigdy nie dojdzie do właściwego skutku. Jego osobistą też bolączką, to trzeba też sobie powiedzieć, było owe niezrozumienie reformy liturgicznej, jeśli tak to się nazywało, które wystąpiło po Soborze Watykańskim II. Nie po to cały ruch liturgiczny dawał swoje wysiłki, aby nastąpiło jakieś rozmydlenie się na temat Eucharystii, ale właśnie pogłębienie. A nagle stało się coś, co do dzisiaj Benedykt XVI ogromnie od tym bolał. Że nagle na przykład dopiero tą mszę świętą uznawano jako najbardziej, największą, jakby przez 2000 lat nikt nie odprawiał mszy świętej i ona była tamta, przed Soborem Watykańskim była nieważna. Zawsze Benedykt XVI widział to w całej ciągłości. Chleb, który stąpił z nieba. Jezus, uwaga, na czym polega przełom? Jezus w Eucharystii daje nie coś, ale siebie samego. Ofiaruje On swoje ciało i przelewa swoją krew. W ten sposób, uwaga, całą swoją egzystencję, objawiając pierwotne źródło miłości, daje na ołtarzu krzyża. Chrystus jest wiecznym Synem Ojca. Ten dar jest danym nam przez Ojca. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i daje życie światu. Jezus utożsamia samego siebie, swoje własne ciało, swoją własną krew z tym chlebem i z tym winem. W ten sposób objawia się jako chleb życia, który Ojciec Przewieczny daje ludziom. Z tej racji jest to zawsze bezinteresowny dar Trójcy Świętej. Eucharystia jest największym miejscem zażyłości pomiędzy Bogiem a człowiekiem, ale on jest owocem, może inaczej, w Eucharystii jakby Bóg udostępnia nam na zawsze, na wieki, to jak On jest, Jezus Chrystus i Ojciec i Duch Święty są blisko siebie w takiej wiecznej wymianie daru, wiecznej wymianie miłości. Chodzi tutaj o dar absolutnie bezinteresowny, który jest odpowiednikiem Bożych obietnic spełnionych ponad wszelką miarę. Kościół, i tutaj dochodzimy do sedna, przyjmuje, celebruje, adoruje w wiernym posłuszeństwie tajemnicę miłości trynitarnej. I przywołuje, jak to lubi Benedykt XVI tutaj, świętego Augustyna, który mówi, jeśli widzisz miłość, widzisz Trójcę. Patrząc na Eucharystię, widzisz to nie znaczy tylko zmysłem, to jest widzieć, to znaczy poznawać, to znaczy wiedzieć, być przekonanym. Ale nie taką wiedzę, że już się to kończy, ale ciągle podziwiać. Potem sięga do początków. Jak to jest z ustanowieniem Eucharystii? I tutaj przywołuje historię Izraela. Ile dzisiaj człowiek, ja tu widzę też dookoła, współczuje tym dzieciaczkom w takim gimnazjum. Gimnazjum to jest taka szkoła średnia, nie będę tutaj tłumaczył systemu edukacji. Ile już na siebie ma tatuaży, kolczyków, palą papierosy. Wiadomo, młodzież jest młodzieżą, każdy popełnia głupoty i błędy. Ale ile jest dzisiaj człowieku wołania, mówiłem wcześniej o wolność, o prawdę, to tak samo jest teraz wołanie o wolność. Myślę, że za tymi znakami zewnętrznymi, gdzie tak siebie stygmatyzują, jest ogromne wołanie o miłość. Co może być lepszego w chrześcijaństwie niż właśnie Eucharystia, która daje wolność. I sięga tutaj Benedykt XVI do historii Izraela. Na pustyni ten chleb był nie tylko po to, żeby nakarmić ludzi, ale być pewnym znakiem wolności. Że oto już nie potrzebujemy tego, co tylko daje Faraon. Choćby się zewnętrznie wydawało, że to jest coś bardziej pożywnego. A jeżeli wiemy, że to jest dar z nieba, to niesie nam przez pustynię życia. Potrzymuje w każdej chwili. I nie da się go niczym innym zastąpić. Dlatego jest to pewien znak wolności. I potem Benedykt XVI mówi o tym wieczerniku. Ustanowienie Eucharystii mówi o oczekiwaniu zbawienia jak najbardziej głębszego, radykalnego, powszechnego i definitywnego. Nad czym ubolewał Izrael. Do dzisiaj zresztą tak jest, że nigdy definitywnie nie był wolny. Nigdy nie potrafił się wyłamać z tego jarzma bożków, ducha tego świata i także tych zewnętrznych, politycznych problemów. Jezus mówi, właśnie w Eucharystii jesteś najbardziej wolny. Ponieważ przez ustanowienie Eucharystii Jezus pokazuje nam śmierć, jakby to się nazywa antycypuje, czyli przenosi ten akt swojej śmierci w to miejsce, która choć sama w sobie gwałtowna i absurdalna, w Jezusie staje się najwyższym aktem miłości i jest, uwaga, definitywnym wyzwoleniem ludzkości od zła. Uwaga, pamiątka Eucharystii jako doskonałego daru w rzeczywistości nie polega na prostym powtarzaniu ostatniej wieczerzy, ale na Eucharystii, czyli radykalnej nowości chrześcijańskiego kultu. Nie tylko otrzymujemy w sposób statyczny, w takiej stagnacji Jezusa, ale wchodzimy w dynamikę dary ofiary. Tutaj bardzo dziękuję księdzu profesorowi Kwiatkowskiemu, który bardzo na to uczulał na wykładach, ale myślę, że na mszy świętej tu nie chodzi o wykład. Tu chodzi o to, że stoimy pod krzyżem. Że to nie jest tak, że to wydarzenie, wspominanie jest tylko czymś z przeszłości. Po prostu na każdej Eucharystii jesteśmy tak, jakbyśmy byli pod... Jesteśmy po prostu pod krzyżem. Jezus zaprasza nas tą dynamikę ofiary, by się nią zadziwić. Że nie przeżywamy tylko skutków tej ofiary, ale to się dzieje naocznie, przed naszymi oczyma. Może to nam pomoże, bo dzisiaj wiele ludzi narzeka, że to jest jakoś nudne, że Kościół jest nieatrakcyjny, że trzeba się bardziej otworzyć. Czy może być większe otwarcie niż to, które Bóg dokonuje w Eucharystii? Adorujemy, uczymy się, rozważamy, medytujemy tajemnicę miłości miłosiernej Boga z otwartym Jego sercem. Jeżeli mówi się o otwarciu, to bez tej Eucharystii czy ten obraz Jezusa Miłosiernego Złogownika byłby pomyleniem pojęć. Wszystko trzeba w wierze interpretować razem. Jezus włącza nas w siebie samego. Jakby chciał nam powiedzieć, to jest trudne też w takim osobistym czasem przeżywaniu wiary. Tutaj też mam takiego znajomego, który dowiedział się, że cierpi na raka mózgu. I czasem też człowiek pyta Pana Boga, czemu to włączenie siebie w tajemnicę krzyża czasem jest tak ogromne. Kosztuje to tak wiele. Ale to jest tajemnica wiary. Substancjalne przekształcenie chleba i wina w jego ciało i krew wnosi do wnętrza stworzenia fundament radykalnej przemiany. Coś w rodzaju nuklearnego rozszczepienia. Tak jak są elektrownie atomowe i są źródłem pewnej ogromnej energii do rozszczepienia atomów. To jest też wykorzystany w sposób zły w bombach atomowych. Ale tutaj Benedykt XVI przywołuje to specjalnie, że właśnie przyjęcie Komunii Świętej to jest taka przemiana. Boże, mówimy nieraz, jak się zmienić? Jak być lepszym? Jak wejść na drogę prawdy? Bez Eucharystii jest to niemożliwe. Wiem, że dzisiaj bardzo często zarzuca się, że może w tej mszy świętej powinno być większe szło, powinno coś więcej się dziać. Ale dzisiejszym znakiem czasów jest też, że wielu tęskni za chorałem gregoriańskim, że nagle w tym świecie, który tak jest sprofanowany, dzisiaj z wszystkiego jest szło. Nagle Benedykt XVI nie idzie tą drogą, nie idzie drogą idolatrii. Jezus nie jest naszym idolem. Jezus jest darem. I to, że nie jest to show, pilnuje przede wszystkim Duch Święty. Czekamy na Niego? I to nie po to, żeby, nie wiem, w Eucharystii czy w mszy świętej było takie eksponowane rozhałasowanie, ja to tak nazywam. Owszem, Duch Święty jest potrzebny, jak okręt potrzebuje tego podmuchu powietrza, tego wiatru, żeby popłynął dalej. Kościół tak traktuje też, ojcowie Kościoła to pięknie wyrażali, że Duch Święty jest pewnym wiatrem, który żagle Kościoła uruchamia i nagle okręt płynie dalej. Mówiąc prozaicznie, jak w oponach nie ma powietrza, to też nie pojedziemy dalej. Czasem dzisiaj chrześcijaństwo też tak trochę przypomina w tej swojej stagnacji, spowolnieniu takim, zastygnięciu, uśpieniu. Taki samolot, który jakby ma przybite opony. Duch Święty, po to wołamy, po to się o Niego modlimy w tych wszystkich dniach, żebyśmy właśnie jakoś tak ruszyli z entuzjazmem, z wiarą, z radością. Mimo, że może ten świat będzie nas nazywał oszołomami, fanatykami, radykalistami. Duch Święty jest wzywany przez celebransa nad darami chleba i wina, wyłożonymi na ołtarzu, jest tym samym, który jednoczy wiernych w jednym ciele, czyniąc z nich duchową ofiarę miłą Ojcu. I tu Benedykt XVI nawiązuje do czegoś niezwykłego. W Księdze Rodzaju mamy motyw, jak Duch Święty jest zapowiadany przez to, że jak człowiek był stwarzany, Pan Bóg tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Tu nawiązuje do tego samego momentu w czasie właśnie przeistoczenia, przywoływania przed przeistoczeniem właśnie Ducha Świętego, po to, aby ożywił. Benedykt XVI potem w tych dalszych słowach mówi, że to nie tylko jakby mówi Pan Jezus, czy kapłan, czy celebrans, jakby tylko nad tym ciałem, nad tym chlebem. On te słowa też dotyczą jakoś tych ludzi, którzy są w tym kościele. Żeby to przemienienie, przeistoczenie, owszem, biorąc pod uwagę, że potem ci ludzie przyjmą, tak samo się to dokonało. Uwaga, kochani. Jesteśmy uczestnikami mszy świętej, a nie obserwatorami i widzami. My uczestniczymy w tej dynamice wiary. A nie tylko przyszliśmy odsiedzieć, odstać, czy jak czasem mówią młodzi, odbębnić. Nie, to nie o to chodzi. I tutaj nawiązuje Benedykt XVI potem, że Eucharystia tak naprawdę właśnie tworzy Kościół. To ona go buduje. Bez Eucharystii bylibyśmy skostniałą jakąś instytucją, partią, stowarzyszeniem, może dobroczynną fundacją, ale nie byłoby takiej zażyłości z Jezusem. Wpisalibyśmy się w nurt myślenia tego świata. Czasem ludzie mnie pytają, kiedyś miałem takie pytanie, dlaczego na przykład w supermarkecie w niedzielę nie ma kaplicy, tam by była msza święta, coś przy okazji. Eucharystia to nie jest jak produkt na półce tego świata. Eucharystia jest darem na ołtarzu krzyża, na ołtarzu miłości, za który nie płacimy, tylko po prostu przyjmujemy. Proszę zwrócić uwagę, że w tym Benedykt XVI widział pewien dalszy plan, bo dzisiaj chyba w chrześcijaństwie brakuje takiego zadziwienia, zdumienia, zatrzymania, takiego ducha medytacji właściwie. I dlatego mówi sobie Benedykt XVI. To było u początku pontyfikatu, na przełomie 2005 i 2006 roku. Ta adhortacja była w marcu 2006 roku. No co lepiej może uruchomić Kościół, niż właśnie dar Eucharystii. Dalej, Eucharystia widziana jest takiej w perspektywie kościelnej. Eucharystia to nie jest tylko jakiś klej tymczasowy. Eucharystia scala na zawsze, na wieki. I potem w tych dokumentach odwołuje się do życia sakramentalnego. I nie chciałbym tutaj rozwijać tych tematów dotyczących sakramentu, na przykład chrztu, a Eucharystii, ale chciałbym przejść w tym momencie do tego słynnego punktu, przytoczę go w całości i on jest najbardziej wiążący, jeżeli chodzi o pojmowanie Eucharystii. Mówię tutaj o sakramencie małżeństwa. Właśnie w świetle wewnętrznej relacji zachodzącej pomiędzy małżeństwem, rodziną i Eucharystią jest rozważenie możliwe niektórych problemów duszpasterskich. Wierna, nierozerwalna i wyłączna więź, która łączy Chrystusa z Kościołem i która znajduje wyraz sakramentalny w Eucharystii, łączy się z pierwotną antropologiczną zasadą, według której mężczyzna winien być złożony w sposób definitywny z jedną tylko kobietą i na odwrót. W tym horyzoncie synod podjął temat praktyki duszpasterskiej w odniesieniu do tych, którzy spotykają się z głoszeniem Ewangelii, a pochodzą z kultur, w których jest praktykowana poligamia. Proszę zobaczyć, Kościół, specjalnie dałem ten przykład, nie idzie za duchem czasu, mimo że można byłoby właśnie mówić, no przecież tam są tak ludzie wychowani, trzeba to brać pod uwagę, że na przykład mężczyzna ma tam kilka kobiet. U Benedykta XVI tak nie jest. I przytoczę teraz ten fragment, który mówi o tym niedopuszczaniu do przyjmowania Komunii Świętej ludzi będących w ponownym związku. A kiedy jest to możliwe? Uwaga. Skoro Eucharystia wyraża nieodwracalność miłości Boga w Chrystusie do swojego Kościoła, to jest zrozumiałe, dlaczego ta miłość zawiera w odniesieniu do sakramentu małżeństwa tę nierozerwalność, której każda prawdziwa miłość nie może nie pragnąć gorąco. Więcej niż uzasadniona jest zatem uwaga duszpasterska, którą synod polecił bolesnym sytuacjom, w których niemało wiernych się znalazło, gdy po zawarciu sakramentu małżeństwa rozwiedli się i zawarli nowy związek. Chodzi o delikatny i złożony problem, o prawdziwą, uwaga, prawdziwą plagę w dzisiejszych społecznych stosunkach, która coraz bardziej niszczy również i katolickie kręgi. Pasterze z miłości do prawdy są zobowiązani dobrze rozeznawać różne sytuacje, aby w stosowny sposób wspierać duchowo wiernych, których to dotyczy. Synod potwierdził praktykę Kościoła opartą na Piśmie Świętym, niedopuszczania do sakramentów osób rozwiedzionych, które zawarły nowe związki, ponieważ swoim stanem i sytuacją życiową obiektywnie zaprzeczają tej jedności w miłości pomiędzy Chrystusem i Kościołem, która wyraża się i realizuje w Eucharystii. Niemniej jednak osoby rozwiedzione, które zawarły ponownie związki, nadal, pomimo ich sytuacji, przynależą do Kościoła. Nie ma czegoś takiego, że jak nie otrzymujemy rozgrzeszenia z tego powodu w konfesjonale, jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, że Kościół potępia, odrzuca, marginalizuje. To tak nie jest. Potem mówi papież Benedykt XVI, że tam, gdzie są powody, żeby taki związek, który właśnie się rozpadł, że można znaleźć tam powody stwierdzenia nieważności, to jak najbardziej te procesy w sądach kościelnych, żeby one przebiegały szybko i sprawnie. Pod jakimi warunkami, i tutaj jest ten właśnie dokument, takie osoby mogą przyjmować Jezusa w Komunii Świętej. W przypadku, gdy nieważność węzła małżeńskiego nie jest stwierdzona i gdy występują obiektywne okoliczności, które sprawiają, iż życie wspólne jest nieodwracalne, Kościół zachęca tych wiernych, aby zobowiązali się przeżywać swój związek według wymogów prawa Bożego jako przyjaciele, jak brat i siostra. W ten sposób będą oni mogli ponownie przystępować do stołu eucharystycznego, uwzględniając wymogi przewidziane przez sprawdzoną kościelną praktykę. Taka droga, aby była możliwa i owocna, winna spotkać się ze wsparciem duszpasterzy oraz odpowiednich inicjatyw kościelnych, unikających, uwaga, w każdym przypadku błogosławienia tychże związków, aby nie powodowało to wśród wiernych zamieszania odnośnie do wartości małżeństwa. Jest to dość długi temat. Nie da się tego dokumentu opisać podczas jednej audycji za miesiąc. Będzie druga część, bardziej praktyczna, dotycząca Eucharystii. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.